Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
To Donald Trump miał być proputinowski, tymczasem Joe Biden wycofuje się z sankcji w sprawie Nord Stream 2. Czy Europa przy biernej postawie USA zmierza prosto w ręce Putina? Jest czwartek, 20 maja, przy mikrofonie Bartosz Garczyński. Rozpoczynamy kolejne wydanie magazynu zachodniego w Radiu Poznań. W dzisiejszym programie o decyzji Bidena, ale i o polskim atomie porozmawiam z redaktorem Danielem Czyżewskim z portalu Energetyka 24. Następnie na temat dziejów Polonii w Niemczech, w Dolnej Hesji, porozmawiam z doktorem Piotrem Kubiakiem z Instytutu Zachodniego. W instytucie ruszyła bowiem wystawa Ścieżki Życia, która przybliża losy Polaków związanych z Frankfurtem nad Menem i okolicami. W programie dziś jeszcze komentarz redaktor Aleksandry Rybińskiej na temat rosnącego antysemityzmu w Europie Zachodniej. Tak więc jak co tydzień, gorące tematy i dobra muzyka przez najbliższą godzinę w magazynie zachodnim Radia Poznań. Zaczynamy! Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na firmę realizującą budowę gazociągu Nord Stream 2, ale od razu je zawiesiły. Amerykanie objęli sankcjami 8 mniejszych podmiotów zaangażowanych w projekt, w tym rosyjskie statki. Decyzję o zawieszeniu sankcji krytykują członkowie kongresu z obu partii. Rzeczniczka Białego Domu, Jen Psaki, powiedziała polskiemu radiu, że amerykański rząd podtrzymuje sprzeciw wobec Nord Stream 2 i użyje dostępnych środków, by zatrzymać projekt. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
W raporcie przesłanym do kongresu Departament Stanu wskazał 4 rosyjskie statki i 4 inne podmioty, na które zostaną nałożone sankcje. Sankcjami objęto również odpowiedzialność za cały projekt firmy Nord Stream 2 AG oraz jej prezesa Matthiasa Waringa, ale sankcje te Departament Stanu od razu zawiesił, powołując się na interes bezpieczeństwa narodowego. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki zapewnia jednak, że prezydent Biden nadal uważa Nord Stream 2 za rosyjski projekt geopolityczny zagrażający bezpieczeństwu energetycznemu Europy, Ukrainy i wschodniej flanki NATO. To stanowisko podzielają niektórzy nasi europejscy sojusznicy, a nawet poważne siły wewnątrz Niemiec. Jesteśmy zdecydowani użyć narzędzi ekonomicznych i dyplomatycznych, by nie dopuścić do zakończenia budowy gazociągu. Powiedziała Psaki, odpowiadając na pytanie polskiego radia podczas wirtualnego briefingu dla dziennikarzy zagranicznych. Rzeczniczka Białego Domu dodała, że Stany Zjednoczone monitorują podmioty zaangażowane w projekt pod kątem aktywności kwalifikującej się do nałożenia sankcji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
Unijne kraje złagodziły ograniczenia związane z pandemią i zezwoliły na wjazd obcokrajowcom spoza wspólnoty, ale po spełnieniu warunków. Europejskie rządy zaakceptowały propozycję komisji w tej sprawie. Unia Europejska ponownie otwiera granice, by umożliwić przylot obywatelom m.in. z USA czy Wielkiej Brytanii. Beata Płomecka.
Unia zdecydowała, że nadszedł czas na ożywienie ruchu turystycznego i transgranicznego. Wjechać na teren wspólnoty będą mogły osoby w pełni zaszczepione preparatami autoryzowanymi przez Europejską Agencję Leków. Ponadto swobodnie wjadą obywatele z krajów, w których dwutygodniowy wskaźnik zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców waha się między 25 a 75. W przepisach przewidziano również tzw. hamulec bezpieczeństwa, który pozwoli na tymczasowe przywrócenie zakazu wjazdu do Unii dla obcokrajowców, jeśli pojawią się nowe mutacje koronawirusa i sytuacja epidemiczna się pogorszy. Najnowsze ustalenia są na poziomie unijnym, ale w formie rekomendacji, bo ochrona granic to kompetencje państw członkowskich i to europejskie rządy będą podejmować ostateczne decyzje, kogo wpuszczą na swój teren. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Komisja Europejska podpisała nową umowę z BioNTech i Pfizer na dostawy do Unii 1 800 000 000 dawek szczepionki przeciw COVID-19. Kontrakt będzie obowiązywał do 2023 roku i są w nim także zapisy dotyczące gwarantowanych terminowych dostaw. Beata Płomecka.
Umowa przewiduje zakup najpierw 900 milionów dawek i drugie tyle z możliwością dokupienia. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen napisała w oświadczeniu, że to dobra wiadomość dla długofalowej walki o ochronę Europejczyków przed wirusem i jego mutacjami. Kontrakt z BioNTech i Pfizer wymaga, by produkcja szczepionek miała miejsce na terenie Unii Europejskiej, a także by niezbędne komponenty do produkcji były pozyskiwane we wspólnocie. To trzecia umowa, którą Komisja w imieniu państw członkowskich podpisała z BioNTech i Pfizer na dostawy szczepionek. Wcześniejsze kontrakty przewidywały, że niemiecko-amerykańskie konsorcjum dostarczy w sumie 600 milionów dawek. Firmy BioNTech i Pfizer jako pierwsze uzyskały w Unii autoryzację swoich szczepionek w grudniu ubiegłego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Magazyn Zachodni.
Ameryka wycofuje się z sankcji, to dobry znak dla Nord Stream 2 i zły znak dla nas. Czy Europa dzięki Niemcom i biernej postawie USA wpada na naszych oczach w orbitę Rosji? O tym już teraz porozmawiam z moimi Państwa gościem, redaktorem Danielem Czyżewskim z portalu Energetyka 24. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór słuchaczom.
No i stało się tak naprawdę to, czego się obawialiśmy. Amerykańskie media donoszą o tym, że Biden nie chce zaogniać relacji z Berlinem i nie będzie stosował sankcji wobec niemieckich firm. To w praktyce otwarcie drogi do ukończenia gazociągu. Jakie będą konsekwencje tej decyzji dla Europy, albo nawet i szerzej dla geopolityki, dla świata?
No niestety tutaj rzeczywiście okazało się, że sam prezydent Biden, jak i jego ludzie, tacy jak sekretarz stanu Antony Blinken, mówiąc takim podwórkowym trochę językiem, okazali się mocni w gębie. Jedynie, ponieważ bardzo ostro krytykowali Nord Stream 2, co najmniej tak ostro jak poprzedni prezydent i jego administracja, bardzo byli przeciwni temu gazociągowi i właściwie powtarzali to, co mówił Donald Trump i też stwierdzili, że będą kontynuować politykę sankcji, no ale widać wyraźnie pewne odprężenie, bo pomimo tego, bo trzeba uczciwie dodać, że nowe sankcje zostały nałożone tylko na nie te podmioty, na które liczyliśmy, że zostaną nałożone, na okręty.
Panie redaktorze, przepraszam tylko, że wejdę tak w słowo, no ale według amerykańskich mediów to Trump był proputinowski, tymczasem to on skutecznie zatrzymał Nord Stream 2, nakładając sankcje na właściwe podmioty, no a z kolei antyputinowski według tych samych mediów Biden robi największy możliwy prezent dla Rosji. No mam takie wrażenie, że ktoś tu robi ludziom wodę z mózgu tak naprawdę.
Tak, oczywiście amerykańskie media no niestety też są bardzo spolaryzowane i jest grupa mediów, które rzeczywiście wydaje się, że cokolwiek by Biden nie zrobił, to będą go popierać. Jest faktem, że ta decyzja, że Trump był ostrzejszy wobec Rosji w działaniu przede wszystkim, bo może właśnie retorycznie nie do końca, niż Biden. Biden jest retorycznie mocny i sprzeciwny i tak dalej, ale w działaniu jest miękki, co widzieliśmy po tej ostatniej decyzji. I kluczowe tutaj jest właśnie, że nie zostały nałożone sankcje na samą spółkę Nord Stream 2 AG i jej szefa Matiasa Warniga, swoją drogą osoby, która się bardzo dobrze zna z Władimirem Putinem, bo jeszcze w latach 80. w Dreźnie przebywali razem jako agenci bezpieki, no Matias Warnig bezpieki NRD starzej, a Władimir Putin KGB.
No to faktycznie wielka przyjaźń w takim razie musi być pomiędzy tymi dwoma panami i już też wiemy, jakie tło jest też tego projektu, tło polityczne, wywiadowcze, no i to tło gospodarcze.
Tutaj rzeczywiście jest zawód pewien w mediach, no, które bardziej może obiektywnie patrzą na Bidena. Już republikańscy politycy w kongresie mówią, że Biden po prostu wymiękł. Oczywiście to nie znaczy, że to koniec, że Nord Stream 2, że walka o Nord Stream 2 się zakończyła, bo to jest no, odprężenie, tak? Pewne nie pójście tą ostrą linią, którą i Biden, i kongres, i w ogóle establishment polityczny w Stanach, a także po części w Niemczech i oczywiście w Europie Środkowo-Wschodniej chcieliby, żeby to poszło. Być może te sankcje powrócą. Być może to jest jakaś gra na przeczekanie, być może Biden chce wyciągnąć rękę, no, prawdopodobnie do Berlina, żeby poprawić te relacje, które nie były najlepsze za czasów Donalda Trumpa. No Biden, no, jak mówią republikańscy politycy, się trochę obawia Berlina, no uległ tutaj z Niemcom. No Trump się Niemców na pewno nie bał i nie wahał się nałożyć tych sankcji, no, które są również przeciwko, uderzają w interesy Niemiec, tak? Sankcje nordyckie uderzają w interesy Niemiec i Rosji.
Ale panie redaktorze, co to oznacza dla Europy? To znaczy, chodzi mi o ewentualny taki scenariusz, w którym Nord Stream 2 będzie dokończony, taka duża zależność Europy, Niemiec od rosyjskiego gazu, bo to będzie kolejny taki element, który wepchnie nas w energetyczne objęcia Rosji. Co to oznacza tak na arenie geopolitycznej, na tej szachownicy geopolitycznej dla nas, dla Europy i dla całego układu tak naprawdę sił?
Jeżeli Nord Stream 2 zostałby dokończony i gaz płynąłby przez dwie nitki Nord Streamu w takich wolumenach w maksymalnym wykorzystaniu, no to w ciągu kolejnych dekad prawdopodobnie Niemcy czy Berlin stałby się taką małą Rosją, czy małą Moskwą. Byłby takim centrum, bo ten wolumen gazu, który płynąłby przez Nord Stream, byłby za duży do skonsumowania dla samych Niemców. Mhm. Berlin stałby się takim centrum, takim hubem gazowym całej Europy i mógłby tym rozbudowaną siecią przecież gazociągów w tej części Europy tłoczyć ten gaz i na zachód, i na wschód, i na południe. Stałby się centrum gazowym Europy. Co jest tutaj paradoksalne, to Unia Europejska, no i też Niemcy bardzo propagują odchodzenie od paliw kopalnych, dochodzenie do neutralności klimatycznej no już w 2050 roku, więc w tym scenariuszu neutralności klimatycznej to gazu nie ma, tak? Gaz jest paliwem kopalnym emisyjnym i nie ma miejsca dla gazu w gospodarkach, w strukturach, które chcą być nisko lub zero emisyjne. No, niektórzy politycy, niektórzy specjaliści mówią, że Nord Stream to jest taki trochę też, to jest takie zabezpieczenie i trochę takie pójście trochę na ryzyko, że jeżeli ta transformacja energetyczna nie udałaby się, czy by się przeciągnęła nie do 2050, ale na przykład 60 lub 70 roku, to wówczas, kiedy państwa inne będą wygaszać tę energetykę opartą na paliwach kopalnych, to jeżeli powstanie luka w konsumpcji, w dostawach energii, no to wtedy uzupełniona będzie przez gaz płynący przez Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec i dalej na przykład też do Polski.
Jest to dosyć niebezpieczne uzależnienie się w takim razie. Natomiast, panie redaktorze, na państwa portalu przeczytałem także o możliwościach militarnego wykorzystania gazociągu, który może służyć jako sieć wykrywania okrętów na Morzu Bałtyckim. Czy takie militarne możliwości przekonają Kongres w USA, żeby mocniej nacisnąć na prezydenta i żeby zaczął coś w tym temacie robić, a nie tylko deklarować?
Oczywiście Rosjanie są znani z tego, że wykorzystują do maksimum infrastrukturę, którą tworzą, którą są częścią. I tutaj na naszym portalu rzeczywiście ukazał się artykuł dwóch ekspertów ukraińskich, którzy od kilku lat alarmują o tej mniej znanej stronie Nord Streamu. Michajło Honczar i Andrii Ryżenko w szczegółach opisują możliwości, jakie daje gazociąg no, w strategicznym też basenie, też z punktu widzenia militarnego, jakim jest Morze Bałtyckie, jakie daje możliwości Nord Stream 2. Jeszcze chyba z tego, co przynajmniej publicznie czytałem, nie padł ten argument ze strony amerykańskich polityków. Podkreśla się ten podstawowy aspekt, czyli bezpieczeństwo energetyczne Europy czy też Europy Środkowo-Wschodniej, ale być może też pod to na to trzeba zwrócić uwagę amerykańskim politykom, ponieważ również ten aspekt jest niebezpieczny. Rosjanie z pewnością wykorzystają możliwości militarne, jakie daje Nord Stream 2, ile zostanie dokończony i będzie funkcjonował.
Przejdźmy może do polskiego atomu. Niemcy, nie oglądając się na nikogo, prowadzą bardzo szkodliwy projekt energetyczny, który może mieć wpływ wręcz na globalną politykę, a jednocześnie, jak donosi Die Welt, niemieccy politycy są zszokowani tym, że Polska chce inwestować w energię atomową. Tu, jak rozumiem, Niemcy oczekują, że będziemy z nimi to konsultować, mimo że oni Nord Stream 2 nie konsultują z nami i nie konsultują z całą Europą Środkowo-Wschodnią. No może poza Rosją, z nią akurat Niemcy bardzo żywo projekt konsultują, ale rozumiem, że ich oczekiwanie jest w tym momencie niewspółmierne do tego, co dają nam w zamian, tak?
No Niemcy oczywiście nie chcą się oglądać na nikogo, no jest to pewna hipokryzja, no ale tak już działa polityka, z nami nie konsultowano Nord Streamu, a chcą w nasze wewnętrzne, jakby nie patrzeć, sprawy wchodzić z butami, czyli zabronić nam atomu, bo sami od niego odchodzą. No właśnie nic nie jest tutaj proste, bo też w kontekście Nord Streamu niedługo mamy wybory w Niemczech i liderem sondaży są Zieloni, którzy są zdecydowanymi przeciwnikami Nord Stream 2 i jeżeli oni obejmą jakąś główną rolę w koalicji rządowej, no to być może sam Berlin zrezygnuje z Nord Streamu, ale z kolei ci sami Zieloni są jakby na czele tej kampanii antyatomowej i też dzięki niej na tej agendzie również budowało się ich poparcie. Mhm. Więc na pewno zarówno rządząca obecnie koalicja, partie takie jak CDU, CSU czy SPD, no właśnie cały establishment niemiecki jest przeciwny atomowi, nieważne kto wygra w Niemczech, będziemy musieli się z tym zmierzyć. No w Polsce, tylko że Polska nie ma wiele wyborów, jeżeli chce odejść od węgla poza budową elektrowni atomowej. No jeżeli ona będzie opóźniona, to już będziemy mieli problem, będziemy musieli właśnie na przykład ten gaz z Nord Streamu importować, a jeżeli w ogóle nie powstanie, no to problem będzie jeszcze większy, więc
może
myślę,
o to chodzi,
że będzie
może
trzeba...
Może o to Niemcom chodzi, aby zablokować nam rozwój energetyki po to, abyśmy kupowali energię po prostu z Niemiec. No, może taki jest po prostu plan.
No jasne, że Niemcy najlepiej by odsprzedawały nam rosyjski gaz, żebyśmy nim zapełniali połowę czy 70% naszego zapotrzebowania, no ale na pewno musimy tę walkę stoczyć i ten atom u nas obronić, tym bardziej, że Europa nie jest jednoznacznie pro czy antyatomowa tak naprawdę. I no główne, te główne siły, nawet te główne, w tych głównych siłach jest podział. Francja, wiadomo, ma historię z atomem bardzo długą, 70% prawie energii czerpie z atomu. No Niemcy z kolei w drugą stronę, ta Europa Środkowo-Wschodnia jest, która ma elektrownie atomowe, jest proatomowa. Holandia niedawno wyraziła chęci budowy elektrowni atomowych, więc tutaj też nie jest tak, że Europa jest tutaj jednoznaczna w tą czy w tą stronę, ale na pewno Niemcom się nasz projekt atomowy nie podoba. No też ze względu, że z nimi sąsiadujemy, tak? No, to jest też jakiś argument dyskusji, że w razie jakichś wypadków to oni też to odczują, tak jak kraj bliski nam, no, ale na pewno nie możemy dać się tutaj pod taki dyktat niemiecki poddać.
Tym bardziej, że w momencie, w którym Niemcy stawiali swoje elektrownie atomowe, nie konsultowali tego z Polską, która też mogłaby odczuć skutki ewentualnej awarii takiej elektrowni w Niemczech. Moim i Państwa gościem był dziś redaktor Daniel Czyżewski z portalu Energetyka24. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.
Dziękuję również, panie redaktorze. Dziękuję, słuchaczom.
Magazyn Zachodni.
Od zeszłego piątku możemy oglądać wystawę Ścieżki Życia, opowiadającą o losach Polaków związanych z południową Hesją. Wystawę przygotował Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj historyk, kierownik zespołu badawczego w Instytucie Zachodnim, dr Piotr Kubiak. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
O jak dużej mniejszości polskiej w okolicach Frankfurtu nad Menem mówimy?
Zdaniem autorów wystawy w południowej Hesji zamieszkuje obecnie około 150 tysięcy Polaków. My też musimy pamiętać, że Hesja akurat w przeszłości nie była takim regionem, kiedy Polacy wyjeżdżali pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku do pracy, jak to się mówiło, na tak zwane Saksy. Przede wszystkim Polacy wyjeżdżali właśnie do Westfalii, do dużych miast na północy Niemiec, do portowego Hamburga, do Bremy, do Berlina. I do Hesji właśnie jakoś mniej.
No bo to nie jest, nie mówimy o terenach przygranicznych, prawda? Nie mówimy o terenach blisko granicy z Polską, mówimy o kraju tak naprawdę w sercu Niemiec. Jak rozumiem, wystawa wyjaśnia też, skąd tam wzięło się tak dużo naszych rodaków.
Oczywiście. Wystawa właśnie przedstawia zarówno jakby tutaj te aspekty związane z historią pobytu Polaków na obszarze południowej Hesji, jak również ich współczesne życie, tak? Czyli powiedzmy, czym się Polacy zajmują, jaką prowadzą działalność, jak pracują. A tutaj tej wystawy jest to, że właściwie ona pokazuje sylwetki, zarówno sylwetki zwykłych ludzi, w pewnym sensie przedstawiając ich takie zwykłe życiorysy, ona im, jak to autorzy wystawy wspominali, nadaje swego rodzaju twarze, tak? Czyli że po prostu my jakby poznajemy jakby te życie bieżące tych naszych rodaków, którzy zamieszkują obecnie w Hesji, no ale też pokazują historię, jak właśnie Polacy tutaj z różnych powodów, czasami nie z własnej woli, trafiali.
No właśnie, bo te powody faktycznie na przestrzeni lat były różne. Duży, tak troszkę się zapoznałem z tematyką. Duży polski ruch azylowy w tym regionie miał miejsce chociażby podczas stanu wojennego. Czy aktywność tamtejszej Polonii miała wpływ na poparcie dla Solidarności w okresie lat 80. Na poparcie w Niemczech oczywiście dla, świadomość tego, co się dzieje w Polsce i no i właśnie jakąś sympatię dla naszego ruchu.
Na pewno tak. My też musimy pamiętać, że właściwie od połowy lat 70. jakby nastąpiła taka zwiększona emigracja mieszkańców Polski do Niemiec w ramach tak zwanej akcji łączenia rodzin. Mhm. Głównie chodzi o tak zwanych, przede wszystkim te osoby mieszkały na Śląsku, śląsko-opolskim, ale nie tylko. I rzeczywiście takim właśnie pozytywnym w pewnym sensie aspektem, jakby który pokazuje również ta wystawa, jest to, że również Polacy, ale także Niemcy jako zaangażowali się na początku lat 80. we wsparcie, wniesienie pomocy Polakom w okresie stanu wojennego i także w czasie pierwszej Solidarności. Ja sam pamiętam, jak byłem mały, do kościoła przychodziły dary z Niemiec i wtedy, kiedy na półkach, w sklepach na początku lat 80. było wszystko na kartki, półki były puste, wtedy możliwość udania się do parafii, informacja o tym, że dary przybyły z Niemiec, to była dla nas powód do radości. I to naprawdę ta pomoc była niesiona przez Niemców, ale także przede wszystkim w to byli również nasi rodacy mieszkający w Niemczech zaangażowani. To była bardzo ważna w tym okresie.
Mhm. No tak, tylko że to osadnictwo nie jest związane tylko i wyłącznie z takimi pozytywnymi tematami naszej Polonii, bo wystawa nie unika także tematów trudnych. Do czego zmierzam? Na tych terenach wymordowano wielu powstańców warszawskich, wysłanych tu do pracy po upadku powstania. Te smutne losy również są ujęte w tej wystawie.
Dokładnie. Autorzy, jest specjalna tablica poświęcona robotnikom przymusowym, którzy trafili na obszar Hesji w okresie II wojny światowej. Bardzo często oni trafiali do gospodarstw rolnych, gdzie pracowali u tak zwanych Bauerów, czyli u niemieckich chłopów. Mhm. Często rzeczywiście była to praca niewolnicza, ale jest także upamiętniony obóz Katzbach we Frankfurcie nad Menem, gdzie po upadku Powstania Warszawskiego trafiło ponad tysiąc warszawiaków, którzy tutaj bardzo ciężko pracowali, to była wręcz niewolnicza praca w zakładach Adlera we Frankfurcie i oni, ponad połowa z nich zginęła, więc to jest jedna z tablic jakby przedstawiająca tę trudną historię w relacji polsko-niemieckich. Jest też kolejna tablica, zresztą traktująca o tak zwanych DP-sach, czyli osobach, które po roku 1945 jako osoby uznane przez władze okupacyjne alianckie za nie mające jakby stałego miejsca pobytu mogły albo zostać, albo wrócić do kraju. Część z nich wróciła, ale część jednak pozostała i jakby żyła tam na terenie południowej Hesji.
Wspomniał pan doktor o tym, że wystawa zajmuje się zarówno osobami znanymi, jak i tymi mniej znanymi, że w przypadku tych mniej znanych osób nadaje się wręcz sylwetki, nadaje się twarze, tak, tej imigracji, przybliża się konkretne twarze tej imigracji. A co właśnie, jeżeli chodzi o te znane osoby? Kto ze znanych osób jest związany z południową Hesją?
Ja bym powiedział, że tutaj można z różnych punktów widzenia jakby pokazywać te znane osoby. Z jednej strony na przykład w okresie okupacji przybywał tutaj pisarz Leopold Tyrmand, bardzo aktywny, był też znany tłumacz i popularyzator polskiej literatury, polskiej kultury w Niemczech, Karl Dedecy, już zresztą jest 20 maja, jeśli się nie mylę, to jest jego setna rocznica urodzin.
On pochodził z Łodzi, prawda?
Tak, z Łodzi. Teraz tam właśnie uroczyście obchodzona jest ta jego setna rocznica urodzin, ale jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że we Frankfurcie, w Eintrachcie Frankfurt grał przez bodaj 2 czy 3 sezony Włodzimierz Smolarek, czyli znany reprezentant Polski, znany piłkarz, który swego czasu uczestniczył w Mistrzostwach Świata w 1982 i 86 i na przykład i strzelał tam bramki, strzelił bramkę w 86 roku, pamiętam jak byłem mały, oglądałem bramkę przeciwko Portugalii, już wówczas grał w Eintrachcie Frankfurt. To jest taka ciekawostka.
Tak, to jeżeli chodzi o historię, to troszkę to przybliżyliśmy. Czy jeżeli chodzi o współczesność, to wystawa również zajmuje się tym tematem bliżej naszych czasów?
Oczywiście. Mamy tutaj w ogóle pokazane życie współczesne Polaków, jak oni sobie radzą w tej Hesji, jak starają się utrzymywać tutaj te relacje z Polską. Są też osobne tablice traktujące o potomkach, czyli tych potomkach osób, które tutaj jakby przybyły dużo wcześniej na terenie i na terenie tej Hesji zostały. One już tutaj przez różne koligacje rodzinne to się mogło zmieniać, ale bardzo fajnie, że wystawa też pokazuje takie przypadki, że dzięki tej wystawie były osoby, które dowiedziały się o swojej przeszłości. Wiadomo, były różne zawieruchy wojenne i tak dalej i po prostu dzięki wystawie te osoby poznały losy swoich przodków, którzy żyli na terenie Polski.
Dużo było takich przypadków?
Przynajmniej na wystawie są chyba 2 czy 3 takie pokazane.
Powiedzmy może jeszcze słuchaczom, gdzie, do kiedy i w jakich godzinach można oglądać Ścieżki Życia?
Wystawę Ścieżki Życia można oglądać do 31 maja, w godzinach 10 do 14. Ja w piątek 21 maja i we wtorek 25 maja, w obu wypadkach o godzinie 11, wygłoszę krótkie wprowadzenie do wystawy. Jeśli osoby będą zainteresowane, to bardzo chętnie, bardzo serdecznie zapraszam. Wystawa mieści się w budynku Instytutu Zachodniego na ulicy Mostowej 27, a na parterze w holu, więc jakby nie trzeba specjalnie gdzieś chodzić daleko. Z tego co wiem, dostałem także informacje od autorów wystawy i też od Urzędu Marszałkowskiego. Wystawa będzie również udostępniana w przyszłości w innych miejscach w regionie, więc ale tutaj szczegółów już nie znam.
No i my również serdecznie zachęcamy do obejrzenia wystawy, do zaznajomienia się z losami polskiej emigracji w południowej Hesji. Naszym gościem był dzisiaj dr Piotr Kubiak z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Magazyn Zachodni.
O antysemityzmie szalejącym w Europie Zachodniej już teraz redaktor Aleksandra Rybińska.
Zniszczone albo podpalone flagi Izraela, antysemickie okrzyki, nawoływanie do zabijania Żydów. Tak przebiegały antyizraelskie demonstracje, do których doszło w ostatnich dniach w niektórych europejskich krajach. We Francji na ulicę wyszło ponad 22 tysiące osób w protestach zorganizowanych w Paryżu, Lyonie, Marsylii, Nantes czy Toulouse. Propalestyńskie marsze odbyły się także w Belgii, Hiszpanii i Niemczech, między innymi w Berlinie, Frankfurcie, Mannheimie czy Fryburgu. Manifestacja to reakcja na nowe napięcia w konflikcie między Palestyńczykami i Izraelem. W skrócie, konflikt bliskowschodni przeniósł się na ulice europejskich miast, tych z dużą społecznością imigrancką. Poprotestowali głównie muzułmanie, działacze skrajnej antyglobalistycznej lewicy, dla których państwo Izrael jest symbolem imperializmu. W kilku miejscach doszło do zamieszek oraz ataków na synagogi. W stolicy Danii, Kopenhadze, manifestanci obrzucili izraelską ambasadę kamieniami. Antysemickie wybryki, które miały miejsce przy okazji marszów poparcia dla mieszkańców Strefy Gazy, zszokowały niemieckich polityków. Podczas manifestacji w berlińskiej dzielnicy Neukölln były palone izraelskie flagi, a protestujący zaatakowali policjantów, raniąc 93 funkcjonariuszy. Senator do spraw wewnętrznych Berlina Andreas Geisel, pytany o to, kto wywołał zamieszki, odpowiedział: 300 do 400 młodych mężczyzn pochodzenia arabskiego, którzy byli tam nie z powodów politycznych, tylko dla zabawy. Była to desperacka próba odwrócenia uwagi od antysemickiego charakteru protestu. Wraz z kolejnymi falami imigracyjnymi Niemcy zaimportowały sobie tysiące muzułmanów, nie kryjących swojej niechęci do Izraela, kraju, który ich zdaniem powinien zostać wymazany z mapy. Jak czytamy w dzienniku Frankfurter Allgemeine Zeitung, w wielu przypadkach bitwa o umysły została przegrana albo nawet nie zdążyła się rozegrać, bo w ogóle nie można dotrzeć do głów młodych mężczyzn, którzy pod arabskimi albo tureckimi flagami gromadzili się przed synagogami. Do zasiedziałego antysemityzmu przyłącza się nienawiść do Izraela, która dotarła tu z imigrantami i dociera nadal. Nauka, którą Niemcy wyciągnęły ze swojej historii, jest obca wielu migrantom. Oczekiwania, że uchodźcy stali się już dobrymi Niemcami, także w kwestii rozprawy z przeszłością, opierają się o chwiejne podstawy. Zwłaszcza lewicowe partie długo w ogóle nie chciały, aby przyjezdni stali się zbyt niemieccy, przypomina gazeta. Skutecznie, bowiem pod tym względem integracja się zdecydowanie nie udała. Ponadto niemieckie państwo robiło przez ostatnie lata co mogło, by nie odnotowywać antysemickich incydentów, których autorami byli muzułmanie. Wszystkie były kategoryzowane pod hasłem skrajnie prawicowa przemoc. Pielęgnowanie złudzeń to jedno z ulubionych zajęć niemieckich elit. Imigrant zawsze jest ofiarą, więc nie może stać się sprawcą i zagrażać porządkowi publicznemu czy liberalnym wartościom, którym tejże elity hołdują. Po antysemickich wybrykach w Berlinie i Frankfurcie niemieccy politycy się nagle obudzili. Komisarz do spraw antysemityzmu Berlina Samuel Salzborn powiedział w programie telewizji ARD Tagesthemen, że ma miejsce niewyobrażalna radykalizacja antysemicka, a sekretarz stanu do spraw imigracji w Federalnym Urzędzie Kanclerskim Annette Wiedemann-Mautz zapowiedziała z kolei, że rząd federalny zamierza podjąć bardziej zdecydowane działania przeciwko antysemityzmowi muzułmańskiemu. Nie sprecyzowała niestety jakie. Prezydent Frank-Walter Steinmeier zapowiedział w każdym razie, że nienawiść do Żydów nie będzie w Niemczech tolerowana. Francuskie władze zadziałały o wiele bardziej stanowczo. Manifestacja propalestyńska w sobotę w Paryżu została w trybie przyspieszonym zakazana. Według francuskich mediów schemat tych manifestacji jest ten sam od lat. Przy każdym zaostrzeniu konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami grupy skrajnie lewicowe i antysionistyczne oraz propalestyńskie wychodzą na ulicę, zbierając fundusze na samoobronę strefy Gazy i wykrzykując antysemickie hasła. Kierują się przy tym zasadą «No Jews, no news». Wojna domowa w Jemenie ich nie obchodziła, ani żaden z pozostałych konfliktów na Bliskim Wschodzie, których przecież nie brak. Nie chodzi im więc o walkę z autorytarnymi reżimami zabijającymi niewinnych cywili, ani o sprzeciw wobec wojny jako takiej. Chodzi im wyłącznie o Żydów. Ujgurzy w chińskich obozach, choć są muzułmanami, nie mają szans, bo Chińczycy to nie Żydzi. Tak duża jest wrogość wśród migrantów wobec społeczności żydowskiej we Francji. Wystarczy przypomnieć tu zabójstwo żydowskiej nauczycielki Sary Halimi przez muzułmańskiego imigranta w 2017 roku w Paryżu, że jak pisze dziennik Le Figaro, większość członków tej społeczności głosuje dziś na Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, co jest nieco ironiczne, biorąc pod uwagę, że jeszcze 20 lat temu partia kierowana wówczas przez rząd Marine Le Pena była uważana za formację antysemicką. Z jednej strony islamogoszyzm, z drugiej tak zwana skrajna prawica broniąca Żydów. Francuscy politycy i intelektualiści odpowiedzieli na antysemickie wybryki na ulicach miast otwartym listem, w którym bronią polityki Izraela. Pod listem podpisali się m.in. polityk socjalistów Manuel Valls, były minister edukacji Luc Ferry, filozof Elisabeth de Fontenay oraz działacz antyislamski Mehdi Aifa. Oczywiście politykę elit politycznych w Tel Awiwie można i należy wręcz krytykować. Domaganie się wymazania Izraela z mapy, odmawianie mu prawa do istnienia wykracza jednak daleko poza zwykłą krytykę. Mnie nie podoba się polityka historyczna Izraela. To nie oznacza jednak, że popieram działania Hamasu, który jest organizacją terrorystyczną. Pozostaje pytanie, jak Niemcy czy Francja chcą rozwiązać problem strukturalnego antysemityzmu panującego w społecznościach imigranckich i objawiającego się już na poziomie szkół. Uczniowie muzułmańscy odmawiając uczestnictwa w zajęciach, na których są poruszane kwestie konfliktu na Bliskim Wschodzie, jeśli ich wydźwięk im się nie podoba, nierzadko werbalnie i fizycznie atakujący nauczycieli za ich rzekomą proizraelską postawę. Więcej prewencji, więcej edukacji, więcej integracji, a jeśli to nie zadziała, kary, mówią europejscy politycy. Tyle, że to już wszystko jest i nic z tego nie wynika. Zakaz noszenia islamskich zasłon nie zatrzymał tej praktyki, dlaczego więc kursy integracyjne i grzywny miałyby zmienić nastawienie europejskich muzułmanów do państwa Izrael?
Ofir Rewat, dyrektor do spraw bezpieczeństwa w Europejskim Kongresie Żydów, mówi: nikomu nie mogę radzić, aby nie zakładał jarmułki, bo każdy ma prawo żyć w wolności, ale nie mogę też ukrywać, że jest to ryzykowne, bardzo ryzykowne. Tak, wraz z imigracją Europa przeniosła problemy i konflikty Bliskiego Wschodu do siebie. To był magazyn zachodni w Radiu Poznań, ale proszę zostać z nami, bo już niedługo serwis informacyjny, a po nim muzyczne pół na pół Jerzego Piasnego. Program prowadził Bartosz Garczyński, realizacja Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia.
Magazyn zachodni.